Waldemar Pawlak. Waldemar
Pawlak. Państwu, że w 80 roku jednym z pierwszych postulatów Solidarności była zasada pluralizmu, czyli takiej różnorodności, żeby zachować odzwierciedlenie w strukturach demokratycznych różnic poglądów, spojrzeń i tak dalej. I w tej chwili jedziemy w kierunku dualizmu i tutaj co do tego widać zdumiewającą zgodę między Platformą i PiS-em, bo wszystkie takie ćwiczenia są gotowi podjąć, żeby tylko zawładnąć w całości polityką w naszym kraju. Wydaje mi się, że w tej sytuacji warto jednak spojrzeć na to w ten sposób, że taka różnorodność i potrzeba dogadywania się sprawia, że skrajne rozwiązania, czy czasami wariackie rozwiązania nie są wprowadzane, bo panowie mówią tutaj w takim nabożnym natchnieniu, że to by było bardzo dobre, tylko zastanówcie się, czy to by było takie bardzo dobre, gdyby wasz przeciwnik ideologiczny wygrał zgodnie z tą zasadą i was po prostu szczyścił, tak jak wy, przypuszczam, podejmujecie taką próbę, żeby w tej chwili technicznymi sztuczkami
zapewnić sobie... Może gdyby Sojusz Lewicy Demokratycznej zrobił coś takiego, to by była brzawa.
Nawet nie zrobił, zaproponował.
Zaproponował. O.
To zasadnicza ponad, różnica.
Roman Giertych, a pan ponad, premier co na to?
Chciałem powiedzieć, że ponad 500 000 głosów obywateli, to zwykłych obywateli leży ciągle w lasce marszałkowskiej złożonych przez Platformę Obywatelską na rzecz zmiany konstytucji, wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych i większościowej ordynacji odpartyjnienia państwa. Były ignorowane przez poprzedniego marszałka Sejmu z SLD, są dzisiaj ignorowane przez Marka Jurka. Przypominam, że ta inicjatywa...
Donald Tusk mógł zostać marszałkiem.
Ale tu się podpisało tak wielu ludzi, przeszła z tamtej kadencji na tę i nikt się nie chce tym ciągle zająć.
Ale
to jest
przewodniczący...
postulat reformy ordynacji wyborczej.
Roman Giertych na temat zmiany ordynacji.
Wtedy, kiedy rodziła się... Ale mogę skończyć raz chociaż, kochani. Wtedy, kiedy rodziła się w ogóle idea Czwartej Rzeczypospolitej, jak pamiętam, i jak pisali o niej jeszcze, nie, mówili o niej nie jeszcze propagandziści partyjni, tylko pisali o niej publicyści, na przykład w Rzeczpospolitej była taka wielka debata, nie wiem, czy państwo pamiętają, w 2005 roku, gdzie się bardzo poważni ludzie wypowiadali. Wtedy wszyscy zgadzali się do tego, że podstawowym elementem naprawy polskiej polityki jest reforma ordynacji wyborczej w kierunku ordynacji większościowej. To było hasło wręcz tej reformy.
Giertych.
I co z tego wyszło?
Tak, Roman Giertych na temat zmiany ordynacji.
Po raz kolejny pan poseł Rokita próbował mówić za mnie. Otóż chciałem najpierw się odnieść do tego, co powiedział pan poseł Rokita w odniesieniu do koalicji wyborczej Platformy. Panie redaktor, zostało powiedziane w ten sposób, że jeżeli LPR nie będzie popierało nowego...
Przepraszam, pan premier Kaczyński.
Nowego
układu. Powiedział o tym.
Układu, ale mogę odpowiedzieć.
Pomysł, tak, to nie ma tego. Nie ma tego, to pomysł.
Nowego układu rządowego, to wówczas Platforma nie wejdzie w układ samobroną, dlatego że nie będzie możliwości przełamywania weta prezydenckiego.
Dobrze, ale tego już
będą
nie ma.
Wybory.
Nie ma. Pan Kuksiński mówi, że nie ma tego projektu. Nie ma, nie ma, nie ma.
Natomiast znaczy, jeżeli chodzi o projekt ordynacji, który miałby być antykonstytucyjny, to chciałem powiedzieć jedną rzecz. No, to są wszystko rozważania fikcyjne, dlatego że wprowadzenie bonusu dla partii, która uzyskała na przykład 23%, że będzie miała 50%, nie jest proporcjonalnością. Jeżeli nie jest proporcjonalnością, to trzeba zmienić konstytucję. A w obecnym Sejmie zmiana konstytucji w tym zakresie jest niemożliwa.
Dobrze, to teraz mówmy o tym, co jest. Pan Marek Kuchciński, ile ma głosów?
Panie premierze, jest tak, że jeżeli chodzi o zasadę proporcjonalności, niekonstytucyjności w przypadku już obowiązującej ustawy, jeżeli ktoś by się uparł, czy ordynacji, mógłby powiedzieć, że jest nieproporcjonalna do końca, dlatego że są progi.
Dobrze, ale teraz
a to chodzi o podniesienie swego rodzaju
Kuchciński,
progów.
Ilu jest posłów, którzy popierają w tej chwili rząd Jarosława Kaczyńskiego?
W tej chwili oficjalnie na piśmie ponad 220, ponad bodajże 224. Natomiast zapowiedzi z informacji, jakie mamy, to ta suma może zbliżyć się do 240, jeżeli rzeczywiście to, co...
Licząc, że PSL wchodzi.
Przy założeniu, że wchodzi PSL, oczywiście.
Ale PSL przed chwilą powiedział, że...
Przy założeniu.
Przy założeniu. A bez PSL-u ile?
No proszę odjąć sobie liczbę posłów PSL-u. I w sytuacji,
pan
przewodniczący Andrzej Leper wczoraj ogłaszając zapowiedź popełnienia przestępstwa, bo tak należy interpretować jego zastraszenie posłów wczoraj tymi wekslami, on ułatwił nam bardzo mocno sprawę, ponieważ przypuszczam, że posłowie ci wystąpią do właściwych organów.
Kiedy Andrzej Leper był w rządzie, to wam
o
nie przeszkadzały
wiadomo,
weksle.
Już rok temu.
Nie przeszkadzały wam weksle.
ale zapowiedź uruchomienia.
Ale na po co jest podpisany weksel? Nie po to, żeby leżał
w sali. To ile osób z samoobrony chce jeszcze przejść?
Żeby był uruchomiony jak poseł.
O ile nam wiadomo, z rozmowy i współpracy dotychczasowej bardzo dobrej we wszystkich komisjach praktycznie rzecz biorąc, to prawie połowa posłów jest niezadowolona ze sposobu. Ale ja nie chciałbym się na temat...
Z jakiego sposobu? Dotyczy ten sposób?
Z tego, że...
No tego, żeście chcieli rząd z Platformą tworzyć, no to jest oczywiste po prostu.
Nie, no z tego, że już Samoobrona nie jest w koalicji.
Układu z liberałami.
No. Polityka przewodniczącego Samoobrony właśnie doprowadzała do tego, żeby szukał sposobu rządzenia wszystko jedno z kim. Liberał, jakikolwiek inny, nie ma znaczenia. I to po prostu było...
Czy daje pan czarną polewkę PiS-owi, czy nie? Waldemar Pawlak. Mam odliczać, czy nie odliczać? Odejmować?
Jeżeli chodzi o stanowisko PSL, to w ciągu najbliższych dni ta sprawa zostanie rozstrzygnięta, bo my też mamy taki dylemat po tych wypowiedziach tutaj pana przewodniczącego Rokity. Wydaje mi się, że jednak warto byłoby jeszcze w tej kadencji porozmawiać najpierw z premierem Kaczyńskim, bo po wyborach pewnie będziecie musieli rozmawiać z Andrzejem Leperem, więc warto jeszcze podjąć takie ryzyko w tej kadencji.
Spokojna natomiast... pańska głowa, panie
prezesie. No ale pan dobrze, dobrze, mówi, że nie.
Dobrze, no,
to co widać, dalej, panie prezesie? To
jeżeli tak,
za wszelką cenę właśnie się kończy.
Myślę, że tutaj my mamy też wątpliwości, czy można mieć pewność czy gwarancję, że PiS odejdzie od swojej takiej bardzo ostrego sposobu uprawiania polityki i przejdzie na tą formułę, o której pan premier wspomniał w ostatnim orędziu, to znaczy spokój i stabilizacja. I to jest pytanie, czy taka rzecz się może ziścić. Natomiast jeżeli nie ma woli na to, żeby zrobić stabilny układ konstytucyjny, to pewnie wybory będą tutaj dobrym lekarstwem, przy czym myślę,
że nie chce pan zostać omanem Gietycha.
Nie, ja nie mam takich złudzeń, podchodzę do tego z dużym realizmem.
Poza tym pan premier, pan Waldemar Pawlak był dwa razy premierem.
Chciałbym sprostować. W większości państw...
Co pan sądzi, przepraszam, o orzeczeniu Trybunału? I czy będzie komisja, i czy szefem komisji będzie Artur Zawisza?
Zobaczymy przyszłe posiedzenie Sejmu, myślę, rozstrzygnie sprawę. Ale w większości obecnych wypowiedzi, szczególnie przedstawicieli opozycji, to są wypowiedzi mówiące o sytuacjach takich, jakbyście panowie byli na Księżycu. No, przy całym
szacunku. Waldemar Pawlak jest w opozycji czy w koalicji? Bo...
Akurat nie tyle do pana Pawlaka. Pan Pawlak odnosi się, charakteryzując wasze wypowiedzi, które opisują sytuację polityczną taką, jakbyście byli panowie na Księżycu.
Pawlak był wyrzucony z komisji samorządu terytorialnego. Mówmy. Najbardziej w ostatnich tygodniach był PSL
mówmy
krytykowany
za brak. Mówmy o rzeczywistości. Mówmy o rzeczywistości i o poważnej sytuacji, która dzieje się w Polsce.
No właśnie, mówmy o słowach, które wcześniej wypowiadaliśmy.
Jest tak, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tworzy się koalicja. Nie wiem, czy słowa mają w Polsce jakieś znaczenie, jeżeli się tworzy koalicję z osobami, które zostały za różne przewiny powyrzucone.
To jest współczesna wersja targowiska niewolników, handel ludzi.
No, dziękuję panu Rokicie, ale to jest właśnie potwierdzenie, że pan zdaje się bliżej jest Księżyca niż Ziemi.
A czy bardzo panie pośle Rokita, jak pan wyszedł z SKL-u, to pana kupili, czy nie?
Nie do rządu i nie za stanowisko, kochani.
Teraz
na czym problem polega? To jest za stanowiska i za pieniądze.
Trzeba wyjaśnić jedną sprawę, bo pan premier Giertych wprowadza wszystkich w błąd. Otóż w poprzednim okresie czasów, tam w zeszłym tygodniu, pan przewodniczący Donald Tusk stwierdził, że odbędzie spotkania z wszystkimi przewodniczącymi w Sejmie celem przedyskutowania złożenia wniosku o skrócenie kadencji. I takie spotkanie, i tylko w tym charakterze, odbyło się również z panem premierem Andrzejem Leperem. Ale przecież pan Donald Tusk spotkał się również i z przewodniczącym Kuchcińskim, i z przewodniczącym Olejniczakiem i rozmawiał z każdym. A więc słowa pana premiera Giertycha o jakimś tworzeniu koalicji, ja raz jeszcze powtarzam.
Ja chciałam się dowiedzieć,
myślę, że pan premier
co szef
Giertych
Kancelarii Prezydenta myśli.
Ma problemy z rzeczywistością. Momencik, mogę dokończyć?
Jasne.
No właśnie. Natomiast ja dziwię się trochę, że w tym momencie, kiedy w pewnym okresie czasu pan Andrzej Leper, pan premier Leper w sposób taki...
A też mówił o tym, że jest możliwa koalicja z Platformą, publicznie
mówił. Bardzo Giertychowi, że tak powiem, no, wychodził naprzeciw, chciał, żeby tak, tworzył ten rząd.
Ostatnio o nim mówił.
A teraz takie ataki pana Giertycha pod kierunkiem Samoobrony. To jest coś, co jest dla mnie trudne do zrozumienia, że tak można się zmieniać.
Można się zmienić.
To jest swoją drogą, jak runęła ta taka, wydawało miłość. Się, dozgonna miłość Giertycha i Lepera, tyle razy manifestowana publicznie, uśmiechami, wymianami uścisków. Wydawało się, że to jest taki subsojusz w koalicji, który trwać będzie wiecznie.
Okazuje się, że pan premier karcił Andrzeja Lepera. Andrzej Leper wyjawia dziennikowi, że pan premier, jak był niezadowolony, to nie podawał ręki panu Leperowi na przykład. Wtedy, kiedy Antoni Macierewicz skrytykował, Andrzej Leper skrytykował Antoniego Macierewicza za to, że powiedział o ministrach. Spraw zagranicznych, że byli agentami.
Takie miejsce, ale to już nie chodzi o to, bo nikt się nie obraża. Natomiast jeszcze jedno zdanie.
Ale nie, ja chciałam tylko na koniec się dowiedzieć.
Weksli nieszczęsnych, bo tak. Tak pan przewodniczący Kuchciński ubolewa nad wszystkimi, którzy będą musieli odpowiedzieć i
nie, chroni skutki, praw posłu, bo nie, prawa posłu nie, są konstytucyjnie. Ale,
ja tylko mam pytanie, dlaczego PiS od razu nie powiedział, wchodzi Andrzej Leper do rządu, ale likwiduje się weksle, nie ma żadnych weksli. Proszę, proszę oddać posłom weksle i dopiero możecie wejść do rządu. Ale i wtedy nie było problemu.
W tym okresie czasu zależało, żeby ta koalicja miała większość i to właśnie Prawo i Sprawiedliwości nie przeszkadzało. Natomiast, proszę państwa, weksel podpisywała dorosła osoba, świadoma tego, co podpisuje.
A LPR ma weksle, czy nie?
Godząc się, nie wiem, godząc się. Panie, i byli panie wszyscy premierze. Zdecydowanie za tym, zdecydowanie za tym, że jeśli będzie sytuacja, że któryś z posłów opuszcza klub, te weksle należy uruchomić. I ja dzisiaj się dziwię, że Prawo i Sprawiedliwość staje w, że tak powiem, obronie ucieśnionych. No przecież nie ja namawiam.
No w obronie czyich? Bogatych nie, mamy stawać? No bardzo pana przepraszam.
Czy może PiS
w obronie
będzie,
dyktatorów, czy w obronie ludzi, którzy chcą destabilizacji w Polsce, w obronie ludzi, którzy chcą, którzy mówią, że w Polsce dzieje się jakaś, no księżyc
ale jest. Moment, musimy kończyć, panowie.
W obronie ludzi, zapraszam na marsz wyborcy. Białej Róży. 7 października domagamy się przyspieszenia.
Myślałam, że różowej podwiązki. Teraz jeszcze Aleksander Szczyk. Aleksander Szczyk. Jakiego odwołania? Do stycznia Balcerowicz jest. Do stycznia
Balcerowicz. Trzeba wybrać nowego.
Tak jest, właśnie.
Niestety, chciałam się pana dowiedzieć o różne rzeczy.
O czym?
Ale...
Na przykład o wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Tak.
Ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego w moim najgłębszym przekonaniu, podparty opinią konstytucjonalistów, nie mógł być wydany z tej prostej przyczyny, że uchwała powołująca komisję śledczą nie ma charakteru normatywnego. Bo mamy uchwały w Sejmie o charakterze normatywnym, czyli na przykład regulamin Sejmu i nie normatywnym.
Czyli Trybunał co zrobił?
Czyli Trybunał nie powinien w ogóle rozpatrywać tej sprawy.
Tak powiedział szef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Jest, ma rację.
Brata Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Wojciech Oleńczak, Jan Rokita, Waldemar
ciąg
Pawlak.
Wojny z Trybunałem Konstytucyjnym.
No to nie jest kwestia, wojny, panie przewodniczący, czy nie, panie przewodniczący, tylko to jest kwestia znajomości teorii prawa, panie pośle.
Czy pan jest z wykształcenia?
Prawnikiem.
Prawnikiem jest, tak?
Ja rozumiem. Szczygło versus Trybunał Konstytucyjny, spór
nie
prawny.
Versus.
Przejdzie to do historii.
Dlaczego versus? Każdy to jest prawo kwestia do wymiany poglądów. Panie pośle, dlaczego versus?
A mi się spodobały słowa Trybunału. Sejm jako jeden z organów władzy państwa może dużo, lecz nie może wszystkiego.
I to jest zgodne z prawdą. Wszystko i Trybunał mogą, też tylko nie media. Może wszystkiego.
Ojej, panie Romanie, dziękuję. Roman Grzegierczyk, Krzysztof Filipek, Marek Kuściński, Waldemar Pawlak, Aleksander Szczygło.
Dziękuję, do widzenia.
Jan Rokita, Wojciech Olejniczak i Monika Olej. Dam panu Polską Agencję Prasową te depesze.
Jakie depesze?
Pozdrawiam ze Szczecina.
Kilka depesz.
Mam własny dostęp do